Wczoraj był bardzo gorący wieczór i wiele osób nie spało do późnej nocy. Wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym. Porozumienie poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym i jednocześnie przedstawi w uzgodnieniu z PiS propozycję jej nowelizacji. A zatem wybory się odbędą, ale nie wiadomo w jakim terminie. O tej nowej sytuacji z konstytucjonalistą profesorem Andrzejem Jackiewiczem z Uniwersytetu w Białymstoku rozmawia Lech Pilarski.
Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No, jedno jest pewne, że wybory 10 maja się nie odbędą, ale jak cały komunikat, jak całe porozumienie ocenia konstytucjonalista?
To, że wybory się nie odbędą 10 maja, to było jasne już od dłuższego czasu. Z powodów po prostu technicznych i organizacyjnych było wiadomo, że tego się do 10 maja nie da zorganizować. Natomiast jeżeli chodzi o to oświadczenie, moim zdaniem ono jest troszeczkę niefortunne i konstytucjonaliście generalnie trudno jest odnosić się do dokumentu politycznego. Natomiast co wynika z treści tego oświadczenia? Trzeba zwrócić na pewno uwagę na to, że politycy pozwolili sobie przewidywać uchwały Sądu Najwyższego, które ich zdaniem będzie taka, nie inna, czyli będzie z niej wynikało, że wybory były nieważne. To nie jest chyba zbyt eleganckie takie zakładanie.
No ale takie realne stwierdzenie faktów, skoro wybory się nie odbyły, no to trudno uznać je za ważne.
A to nie jest wcale takie jasne, dlatego że skoro wybory się, znaczy nie odbyły się, proces wyborczy cały czas trwa, bo wybory można traktować na dwa sposoby. Wybory w sensie samego aktu głosowania, czyli ten dzień, kiedy idziemy i oddajemy swój głos, albo wybory w znaczeniu całego procesu wyborczego, czyli począwszy od zarządzenia wyborów, postanowienie marszałka Sejmu, do momentu stwierdzenia ich ważności lub nieważności przez Sąd Najwyższy. To jest cały proces wyborczy. Więc tak rozumiejąc definicję, tak definiując wybory, no to wybory, jesteśmy cały czas w tym procesie wyborczym, prawda? No bo trudno uznać, że zbieranie podpisów, zgłaszanie kandydatów, całe zaangażowanie kandydatów, to co przewiduje kodeks wyborczy, że to nie są czynności wyborcze, tak kodeks wyborczy je nazywa.
Więc tym bardziej, że w tym porozumieniu jest taki pasus, że wszyscy kandydaci zachowają prawa nabyte, czyli zebrane podpisy zostaną uznane i tym podobne rzeczy, nie będą musieli wtórnie powtarzać tego procesu, a zatem uznajemy, że proces wyborczy był ważny, ale same wybory nie odbyły się.
Znaczy to jest w ogóle jakieś takie już absurdalne i my dochodzimy do pewnych takich rozwiązań czy poszukiwań rozwiązań, które ja ze studentami pozwalam sobie nazywać jako ekwilibrystyka prawnicza albo bardziej dosadnie jako taka szamotanina, bo jeżeli mamy przepisy konstytucyjne, które pozwalają w sposób prosty, przejrzysty rozwiązać problem wyborczy, to z nich się nie korzysta, tylko się majstruje cały czas przy ustawie, szuka się takich właśnie ekwilibrystycznych interpretacji konstytucji do tego, żeby uzasadnić w sposób właśnie taki instrumentalny, taki uparte dążenie do przeprowadzania wyborów jak najszybciej. Ja nie wiem, co by się takiego stało, gdyby te wybory odbyły się na przykład za 3 miesiące, z punktu widzenia ustrojowego, z punktu widzenia konstytucjonalisty to prawie nie ma żadnego znaczenia, bo czy prezydent będzie urzędował 3 miesiące dłużej czy krócej, to jest naprawdę w skali jakby ciągłości państwa niewielki okres czasu. Natomiast z punktu widzenia politycznego zapewne jakieś sondażowe przewidywania są takie, że no się dąży do tych wyborów. Jedni chcą szybciej, drudzy chcą później i jeden ciągnie w drugą stronę, drugi ciągnie w drugą stronę i stąd takie sytuacje. Natomiast jeszcze odniosę się na moment do tego przewidywanego stwierdzenia przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów. To wcale nie jest takie pewne, bo w związku właśnie z tym, że samego tego aktu głosowania nie będzie, bardzo prawdopodobnie, że nie będzie, to Sąd Najwyższy ma jeszcze inną możliwość. Ma możliwość również umorzenia postępowania wobec tego, że po prostu wyborów, tego aktu wyborczego w ogóle nie było.
Jeżeli ale nie co będzie, to będzie znaczyło? Jaki to będzie miało wpływ na przebieg tego wszystkiego, co się dzieje w kraju?
No właśnie, jeżeli nie stwierdzi się nieważności wyborów, to kodeks wyborczy nie przewiduje w tym momencie możliwości ponownego ich zarządzania, bo ponowne zarządzanie wyborów w tym trybie przyspieszonym zgodnie z kodeksem wyborczym wchodzi w grę dopiero wtedy i tylko wtedy, jeżeli właśnie Sąd Najwyższy stwierdzi ważność, i tutaj też uwaga, nie ważność wyborów jako takich, ale ważność wyboru konkretnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli stwierdzi ważność bądź nieważność dokonanego wyboru. I teraz czy ten wybór jakikolwiek został dokonany? Nie, nie został dokonany, więc nie można stwierdzić tak naprawdę ważności czy nieważności wyboru, bo po prostu tego wyboru suweren nie dokonał. I teraz jeżeli nie ma stwierdzenia właśnie ważności czy nieważności wyboru prezydenta, no to nie otwiera się jakby kompetencja dla marszałka Sejmu do zarządzania nowych wyborów. Jeżeli się nie ma tej kompetencji, ona się nie pojawia, bo nie ma tego stwierdzenia nieważności, no to nie ma podstawy prawnej do zarządzania nowych wyborów. No oczywiście w ciągu ostatnich kilku miesięcy dużo było rozstrzygnięć, co do których podstaw prawnych my mamy wiele wątpliwości, żeby powiedzieć to tak no, delikatnie. Więc na drodze jakieś analogii, ja sobie wyobrażam, że pani marszałek i tak zarządzi te wybory. Natomiast zgodnie z kodeksem wyborczym, jeżeli tego stwierdzenia nieważności wyboru nie będzie, to nie można tych po prostu wyborów zarządzić, bo nie ma, pani marszałek nie będzie miała do tego kompetencji. W Polsce organy władzy publicznej mogą działać tylko i wyłącznie w granicach i na podstawie prawa. I co w takiej sytuacji? No w takiej sytuacji nie można stwierdzić wyborów, nie można zarządzić nowych wyborów. Skoro nie można zarządzić nowych wyborów, no to kadencja prezydenta biegnie. Ona biegnie aż do bodajże do 5 sierpnia. I do tego momentu urzęduje prezydent Rzeczypospolitej. I dopiero w momencie 5 sierpnia urząd zostanie opróżniony. I jeżeli urząd 5 sierpnia zostanie opróżniony, to wtedy znowu otwiera się kompetencja do zarządzania nowych wyborów w tym trybie przyspieszonym. I dopiero wtedy można zarządzić zgodnie z konstytucją i kodeksem wyborczym nowe wybory. Problem wtedy pojawia się taki, że jeżeli byśmy czekali do 5 sierpnia, to zgodnie z konstytucją nie ma przewidzianego zastępstwa prezydenta przez marszałka Sejmu. Bo konstytucja mówi wyraźnie, w jakich przypadkach marszałek Sejmu zastępuje prezydenta. Nie ma wśród tych przypadków właśnie takiej sytuacji, kiedy ten urząd zostaje opróżniony w wyniku zakończenia kadencji. I to groziłoby tym, że Polska pozostaje przez 14 plus 60 maksymalnie dni bez prezydenta. No, oczywiście bardzo groźne, ale się wydaje
zatrzymujące wszystkie procesy decyzyjne, ale już abstrahując, co teraz może się wydarzyć? Czy ewentualne zmiany proponowane przez porozumienie wejdą w życie, czy no właśnie to przesunięcie kandydatów może nastąpić? Jak wyglądałby kalendarz wyborczy, gdyby Sąd Najwyższy już stwierdził to, co ewentualnie ma stwierdzić i jak wtedy to wszystko wygląda?
Na pewno byłoby rozsądniej i rozważniej z punktu widzenia ustrojowego takie oświadczenie publikować po właśnie uchwale Sądu Najwyższego w sprawie ważności czy nieważności wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. I byłoby łatwiej oczywiście przewidywać. Biorąc pod uwagę ostatnie dni czy tygodnie i takie no, dość częste zmiany sytuacji politycznej i ustrojowej, to rzeczywiście troszeczkę wróżenie z fusów, bo jak widać politycy nie podążają takim tokiem konstytucyjnym, przewidywalnym, ale szukają takich bardzo ekwilibrystycznych rozwiązań. Trudno jest w związku z tym przewidzieć, co się stanie. Ja mogę ewentualnie spekulować, co powinno się stać zgodnie jakby z duchem konstytucji, z duchem kodeksu wyborczego. Jeżeli rzeczywiście Sąd Najwyższy stwierdziłby nieważność tych wyborów, wtedy w ciągu 14 dni od stwierdzenia nieważności marszałek Sejmu zarządza wybory, które mają się odbyć w ciągu 60 dni. Rzeczywiście bardzo krótki czas i na samą kampanię wyborczą i na poszczególne czynności wyborcze, bo ustala się tym samym, zarządzając te wybory w trybie przyspieszonym, kalendarz wyborczy, w którym wszystkie terminy na poszczególne czynności są określone ustalone, wynikają z kodeksu wyborczego. I teraz to będą zupełnie nowe wybory. I zaliczanie pewnych czynności wyborczych dokonanych w poprzednich wyborach do tych kolejnych, no to jest jakaś sytuacja, jakiś fenomen. To oczywiście nigdy nie miało miejsca i też jest bardzo wątpliwe, bo...
No ale również nie miała miejsca do tej pory pandemia. Mamy jednak szczególną sytuację i wydaje się, że nawet opozycja z tego porozumienia jest w jakimś sensie zadowolona, bo uważa, że pewne działania przyniosły jej sukces i być może teraz politycy dogadają się co do szczegółów i uda się jednak mimo wszystko wybory przeprowadzić.
To pan redaktor... bardzo ufne możliwość porozumienia politycznego pomiędzy...
No ale możliwość zapanowania nad chaosem politycznym jest dosyć potrzebna i wydaje się, że no, tak jak pan sugerował, stworzenie sytuacji, w której przez 74 dni nie ma głowy państwa, nie można podpisać ustaw i tym podobnych rzeczy, kiedy mamy bardzo szczególną sytuację i gospodarczą, i społeczną, i epidemiologiczną, no to jest no, trochę przerażająca perspektywa.
Oczywiście, ja nie zakładam, że tak się stanie, ale to jest jakaś ostateczność, którą gdzieś tam na horyzoncie trzeba widzieć i oczywiście, że trzeba robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Natomiast to nie zmienia faktu takiego, że trzeba działać zgodnie z przepisami konstytucji i poszczególnych ustaw. Skoro mamy sytuację szczególną, no to trzeba na nią reagować zgodnie z tym, co przewiduje konstytucja. Jeżeli jestem w stanie zrozumieć, że do tej pory nie było stanu klęski żywiołowej ze względu na to, że i zresztą słusznie rządzący starali się poradzić z tą sytuacją za pomocą zwykłych środków konstytucyjnych, czyli zwykłych ustaw, rozporządzeń i tak dalej. I to jest zasadne, ponieważ stany nadzwyczajne są czymś wyjątkowym, ostatecznym, po to się sięga, to jest ostatnia deska ratunku. Ale jeżeli widzimy teraz, że nie da się jednak tego zrobić i to jest koronny dowód na to, że nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich w takiej sytuacji, no to skoro tak, no to czego jeszcze możemy oczekiwać, żeby dostrzec rzeczywiście to, że mamy taką sytuację, której nie jesteśmy w stanie właśnie zapobiec, nie jesteśmy temu zagrożeniu w stanie zapobiegać za pomocą zwykłych środków. No to trzeba właśnie teraz sięgać po te środki konstytucyjne. To jest jakby powód, taki pretekst dla rządzących, żeby jednak zdecydować się na ten stan klęski żywiołowej. I to wtedy wyjaśnia, rozstrzyga wszystkie sprawy, wyczyszcza sytuację, kończy się stan klęski żywiołowej, przeprowadzamy wybory, normalne wybory w klasycznym tego słowa rozumieniu, ze wszystkimi gwarancjami, respektując wszystkie prawa wyborców, kandydatów. Sytuacja jest jasna. Ale
panie profesorze, na zakończenie. Tak, na zakończenie. Krótkie pytanie. Czy no w związku z tym, że 10 maja nie będzie wyborów, czy jednak z soboty na niedzielę, aż do zakończenia ewentualnego wyborów, będzie obowiązywała cisza wyborcza?
Oczywiście, że będzie obowiązywała, bo czemu ma nie obowiązywać? Kodeks wyborczy przewiduje zgodnie z kalendarzem wyborczym ciszę wyborczą i dopóki te wybory no, trwają, bo ten proces wyborczy trwa, to będzie trwał aż do momentu uchwały Sądu Najwyższego i wszystkie czynności, między innymi też cisza wyborcza, paradoksalnie też będzie miała swoje miejsce.
Dziękuję za rozmowę, a zatem w sobotę i w niedzielę odpoczniemy trochę od wyborów. Tak należałoby wnosić z przepisów, które w naszym kraju w tej sprawie obowiązują. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Do 5 sierpnia mamy prezydenta. Co dalej? Wielka niewiadoma. Tak powiedział konstytucjonalista profesor Andrzej Jackiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, z którym rozmawiał Lech Pilarski.